Pod osłoną nocy Rosja atakuje kolejne miasta w Ukrainie. Rząd USA przyznał dziesiątki milionów dolarów dla stanu Maryland na odbudowę mostu w Baltimore, ale to kropla w morzu finansowych potrzeb. A propos kropli, deszcz, ale też silny wiatr szaleje w Polsce. Będziemy za chwilę ostrzegać. Środkowa Ukraina, miasto Kamieńskie w okolicach Dniepru. Tym razem tam Rosja atakuje tej nocy obiekty infrastruktury. W wyniku tego ataku co najmniej jedna osoba jest ranna, przekazał gubernator obwodu Dniepropetrowskiego. Głównym celem wroga są nasi ludzie oraz urządzenia podtrzymujące życie, napisał Sierhii Łysak w telegramie. 60 milionów dolarów, tyle stanowi Maryland na odbudowę mostu w Baltimore, przyznał rząd USA. Jak wiecie, we wtorek konstrukcja zawaliła się po tym, jak uderzył w nią ogromny statek. Frachtowiec towarowy stracił moc i wbił się w most. Całość runęła w kilka sekund. Takie nadzwyczajne finansowanie zajmuje kilka dni, ale prezydent Joe Biden przekazał, że kongres ma poruszyć niebo i ziemię, by przeprawę odbudować jak najszybciej, podaje Reuters. To dopiero zaliczka, bo odbudowa może kosztować nawet 2 miliardy dolarów. Wracamy do kraju w faktach, tu również o pieniądzach, ale zdecydowanie mniejszych niż dziesiątki milionów, i to dolarów. Czterech mieszkańców Warmii i Mazur straciło w sumie 350 tysięcy złotych. Wszyscy zostali oszukani metodą spoofingu. Złodzieje podszyli się pod pracowników banku.
Do klienta banku zadzwonił ktoś, kto podał się za pracownika banku, w którym klient ma konto. Poinformował go, że bank zatrzymał podejrzany przelew w kwocie 500 zł z jego rachunku. Osoba podająca się za pracownika banku zapytała, czy to on realizował przelew. Klient zaprzeczył, więc rozmówca poinformował, że ktoś przejął dostęp do jego konta. Oszust wyjaśnił, że jego środki są zagrożone i trzeba je przekierować na bezpieczne konto techniczne.
O sposobie działania oszustów mówiła młodsza aspirant Karolina Hrynkiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. W temacie pieniędzy w kolejnych faktach Francja i kradzieże na banknot, czyli o tym, jak łatwo można stracić samochód. Koniecznie posłuchajcie.
Aktualny obraz faktów.
Burze, wiatr i deszcz. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegało w ciągu dnia o tym, że tej nocy będzie niebezpiecznie. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a słuchacie nas w domu, lepiej pozdejmujcie wszystko z balkonów i terasów. Najbliższe godziny będą bardzo wietrzne. Gdzie najbardziej?
Południe Polski, przede wszystkim województwo małopolskie. Tam do 90 km na godzinę ostrzeżenia drugiego stopnia, ale też na Śląsku, również na Podkarpaciu, w województwie świętokrzyskim i na południu Lubelszczyzny. Więc dzisiejsza noc naprawdę niebezpieczna.
Grzegorz Walijewski z IMGW mówił też o ulewach. Posłuchajcie.
Szczególnie na południu kraju. Tam, uwaga, pojawiają się również burze i podczas tych burz może spadać do około 10 litrów wody na metr kwadratowy. Później już sytuacja się zdecydowanie uspokoi.
Uważajcie więc na siebie, no i słuchajcie RMF FM. Już niebawem na nasze stoły powinny trafić polskie warzywa, bo na plantacjach wiosna w pełni.
Praktycznie już cała kwitnie. Pojawiły się pierwsze zapylacze, trzmiele, pszczoły też już się obudziły, co byłam zadziwiona. Trzymam kciuki, że teraz będzie ciepło.
Jesteśmy około 2 tygodni wcześniej niż w poprzednich latach z wegetacją.
Jakie warzywa pojawią się w najbliższych tygodniach w kwietniu?
W połowie kwietnia polskie sałaty lodowe i polskie sałaty rzymskie mini, rzodkiewki. No i czekamy oczywiście na polską młodą kapustę.
Kiedy będzie?
Myślę, że pierwszy tydzień maja każdy będzie mógł sobie już zrobić kapuśniak z młodej kapusty, z młodą marchewką, z młodymi warzywami, koperkami w domu.
Tak zapewnia Paweł Myziak, a wcześniej Małgorzata Jaszyk. Z plantatorami z południa Mazowsza rozmawiał Michał Dobrołowicz. Jest mi bliska interpretacja, że immunitet jest związany z osobą, a nie miejscem. Tak wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka komentuje kontrowersje związane z przeszukaniami domów kilku posłów. Chodzi o polityków suwerennej Polski i sprawę nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości. Rozmawiał Robert Mazurek, posłuchajcie.
Czy profesor Marek Chmaj to dobry prawnik?
No, na pewno posiada dużą wiedzę prawniczą.
W 2014 roku napisał, wydał opinię dla biura sejmowego Biura Analiz, w której napisał: przeszukanie pomieszczeń zajmowanych przez parlamentarzystę bez uchylenia immunitetu jest niedopuszczalne i stanowi naruszenie artykułu 105 Konstytucji. Zgadzał się z nim wtedy nie kto inny jak Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, który pisał, że zasadnicze wątpliwości rzecznika budzi dopuszczalność przeprowadzenia przeszukania. Pisał, że sędzia wtedy jest objęta immunitetem, a przeprowadzenie takich czynności może ingerować w immunitet gwarantowany przez konstytucję. Mogę panu jeszcze zacytować opinię pana Krystiana Markiewicza, prezesa Justicji. W każdym razie wszyscy wtedy mówili jedno. Nie wolno przeszukiwać mieszkań parlamentarzystów bez uchylenia immunitetu. No nie i cóż się okazało?
Nie wiem, czy się po drodze prawo nie zmieniło.
Nie, nie zmieniło się w sprawie immunitetu, chyba
nie, w sprawie immunitetu nie, tylko czy się nie zmieniły interpretacje.
A interpretacja mogła się zmienić, bo punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
No ale w 2017 roku, zdaje się, przeszukiwano mieszkanie pana senatora Gawłowskiego.
Wtedy posła. Bez uchylenia immunitetu.
Nie przeszkadzało to nikomu.
Przeszkadzało, bardzo pana przepraszam. Ja tutaj dopytywałem posłów wtedy Solidarnej Polski. Oni nazwy zmieniają częściej niż bieliznę, więc mogłem się nie połapać. W każdym razie dopytywałem ich o to, jakim prawem się wbijają. A oni mówią, ale są zarzuty, weszliśmy razem z posłem.
Znaczy, mnie jest bliska ta interpretacja, która mówi, że immunitet to raczej chodzi o to, że on jest związany z osobą,
kto jest autorem tej interpretacji?
No, taką interpretację przyjęły służby, przeprowadzając czynności
czyli
w mieszkaniach
Adam Bodnar
polityków.
Uważa inaczej, profesor Marek Chmaj, pisząc dla Sejmu, uważa inaczej, prezes Justicji uważa inaczej, że wymienię samych bliskich wam specjalistów.
Ja się wielokrotnie spierałem zarówno z prezesem Justicji, jak z panem profesorem Chmajem, do którego zresztą
Adamem
czuję
Bodnarem
sympatię.
Pan powie, że nie
z
ma
panem
racji.
Profesorem Bodnarem nie miałem przyjemności rozmawiać. Oczywiście mam olbrzymi szacunek do wszystkich trzech osób. Krystian Markiewicz jest moim kolegą z piętra, bo na jednej uczelni pracowaliśmy przez całe lata.
Na pana miejscu nie inwestowałbym specjalnie w tablety dzieciom, żonie i tak dalej, bo wbiją się panu, wbiją naprawdę, bo jak tylko przestanie pan być ministrem, wbiją się panu do domu, zabiorą wam to, przeszukają panu wszystko, z bielizną włącznie.
Znaczy zdecydowanie ważniejsze powiedzą, z mojego punktu widzenia jest to, dlaczego są te czynności przeprowadzane. Jak się przeczyta raport NIK na temat Funduszu Sprawiedliwości.
Od kiedy to NIK jest instytucją, która uchyla immunitet?
Nie, no nikt nie uchyla immunitetu, ale to też posłowie nie mają uchylonych immunitetów.
Właśnie,
pozostają
że
na wolności.
Wbijamy im na chatę, robimy im kipisz, który trwa 24 godziny, przepraszam, 23,5 godziny w przypadku Zbigniewa
Ziobry. Ale w tym też nie ma nic dziwnego. No, jako osoba, która skończyła aplikację prokuratorską, mogę panu powiedzieć, że czynności tego typu często trwają bardzo długo.
Panie
one
pośle,
są dość
na pana miejscu już bym się na to przygotowywał, bo karma wraca i to jest takie podłe zwierzę, że do was
ja sobie
wróci.
Absolutnie zdaję sprawę z tego. Generalnie jestem zwolennikiem tezy, że immunitet nie powinien być tak szeroki. Powinien obejmować tylko działalność parlamentarną
to
posłów.
To ciekawe, że nie mówiliście tego, kiedy byliście w opozycji, nie mówiliście
ale
tego.
Nawet...
Ależ oczywiście, że niekiedy Kaczyński chciał zmienić immunitet, to pan w tym studiu oraz politycy Platformy mówili, że nie będziemy z Kaczyńskim zmieniać immunitetu.
Nie będziemy zmieniać konstytucji.
Ale tam był immunitet.
Nie będziemy wymieniać zamków z przestępcami.
Oczywiście.
Natomiast obawiam się, że w tym studiu mówiłem, że immunitet w obecnej formie jest rozpisany za szeroko.
Obawiam się, że może się pan mylić, ale mam inne pytanie. Czy pan się podpisał pod wnioskiem w sprawie postawienia przed Trybunałem stanu Adama Glapińskiego?
Tak, podpisałem się.
A cóż mu takiego pan zarzuca, panie ministrze?
Ten wniosek zawiera informacje czy tezy do sprawdzenia oczywiście, bo on rozpoczyna całą procedurę. Najpierw Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, potem sam Trybunał Stanu. Kwestia pośredniego finansowania deficytu finansów publicznych zakupem obligacji. Ona jest dość poważna moim zdaniem.
Tak, ma pan rację.
Jeszcze bardziej poważna jest kwestia braku współpracy z Radą Polityki Pieniężnej. Niedopuszczania do dokumentów, niedopuszczania do informacji, wydzielania czasu, w którym przedstawiciele Rady Polityki Pieniężnej mogą spędzać w siedzibie.
Panie ministrze, czy Polska powinna przyjąć euro?
Mamy to w programie. Polska 2050,
tak, to
Szymona
Hołownia. Szymon Hołownia powiedział wprost, wprowadzenie euro dzisiaj jest polską racją stanu. To nie jest wyzbycie się przez Polskę suwerenności, wręcz przeciwnie, jej wzmocnienie. Chcecie przyjąć euro?
No mamy to w programie, to
rozumiem,
dzisiaj
że
tego nie zrobimy, bo do tego potrzeba zmiany konstytucji, ale...
To czy przypadkiem nie jest tak, że najpierw trzeba odwołać Glapińskiego, pozbyć się Glapińskiego przed wygaśnięciem jego kadencji, bo także on stoi na stanowisku, że euro jest szkodliwe dla Polski, przyjęcie euro, i że trzeba trzymać się własnej waluty.
No ale o tym, jakie będą losy pana prezesa Glapińskiego, będzie decydował Trybunał Stanu, czyli jeden z najważniejszych trybunałów Rzeczypospolitej.
Wybrany
przez Sejm tej kadencji.
Właśnie chciałem to panu powiedzieć. W każdym Trybunale Stanu, jak pan doskonale wie, większość mają ci prawnicy, także politycy, wskazani przez obecną większość, prawda?
Ja nie spodziewam się po Trybunale Stanu decyzji politycznych. Decyzje polityczne mogą zapadać w parlamencie, ale nie w Trybunale Stanu.
To znakomita interpretacja polskiego życia publicznego. Pan się nie spodziewa.
Czyli no wie pan, w coś trzeba wierzyć, naprawdę. To
w Pana Boga,
jeżeli założymy oczywiście wszystkim dobrych świąt życzę.
Ale panie ministrze,
a mojemu bratu Maćkowi poświątecznych sukcesów wyborczych.
Tak jest, życzymy wszystkim sukcesów, braciom również, ale bardzo ważne pytanie. Czy gdyby to PiS miał większość i tam był Trybunał Stanu, to pan też by powiedział, że się nie spodziewa po Trybunale Stanu politycznych decyzji?
No musiałbym zobaczyć nazwiska osób, które do tego Trybunału Stanu będą wybrane akurat.
Sekundeczkę. Wtedy też by pan wierzył w instytucję? Czy wtedy by pan mówił, że to jest pisowski Trybunał Stanu, bo wybrała go pisowska większość? Proszę o szczerą odpowiedź na to pytanie.
To nie jest kwestia instytucji, to jest kwestia tego, w jaki sposób te instytucje funkcjonują.
Czyli ma pan patrzę,
ja wie pan, od zawsze u pana w studiu mówię, że
przeczy.
Nie ma w Polsce Trybunału Konstytucyjnego, ale nie mówię tego dlatego, że PiS wybrał do tego Trybunału Konstytucyjnego ludzi, tylko mówię to dlatego, że on tam wybrał polityków z pogwałceniem norm prawnych.
Pan sobie przeczy, pan mówi, że wierzy instytucji, tak jaką jest Trybunał Stanu, a później mówi mi, że nie chodzi o instytucje, tylko o ludzi. Czyli pan wierzy po prostu swoim ludziom, tych, na których pan głosował do Trybunału Stanu. No właśnie, to pan powiedział.
Naprawdę dobrym punktem odniesienia jest Trybunał Konstytucyjny.
Do tej właśnie rozmowy z wiceministrem cyfryzacji Michałem Gramatyką wrócimy w kolejnych faktach. Teraz jeszcze aktualne informacje ze świata, dokładnie z północnej Syrii. Na Aleppo spadły izraelskie rakiety, które zabiły cywilów i żołnierzy. Ale dokładne dane liczbowe nie są jeszcze znane. U nas tylko aktualne, ważne i sprawdzone fakty, kolejne już o trzeciej, więc zapraszam.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.